a od drzewa figowego uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajcie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, już u drzwi. Uczcie się od drzewa figowego. Skoro Pan nakazał, to powinniśmy się uczyć. Pan Jezus używał bardzo prostych porównań. Mówiąc do prostych ludzi, nie do uczonych w piśmie, nie do wykształconych, ale do prostych ludzi, rybaków, pasterzy, używał bardzo prostych życiowych porównań, bo to najbardziej przemawiało do nich. Czasami mówił, że nauczcie się od ziarnka pszenicy. Jak nie obumrze, nie przyniesie większego plonu. Prosta, logiczna lekcja. Uczcie się od ziarka gorczycy. Takie małe, a taki duży z niego krzak. Tak królestwo się rozrośnie. Uczcie się od plonów zboża, chwastów, które tam rosną. Od samego żniwa, cięcia tego, że część będzie spalona, część będzie przesiana, część będzie zebrana. Proste lekcje. Jak dobitne. Tu mamy lekcję od drzewa figowego. Co miał na myśli Pan Jezus, mówiąc, że uczcie się od drzewa figowego? Niewątpliwie miał na myśli czasy. Była to chwila, kiedy wyszedł z uczniami na Górę Oliwną, wyszedł z Jerozolimy. Uczniowie mówią, piękne miasto. Zobacz, jak pięknie widać z góry całą panoramę. Pan zapłakał. Piękne. Ale zostanie zburzone. Kamień na kamieniu tu nie pozostanie. Uczniowie pytają, Panie, no, kiedy? Co się stanie? Wiązali z tym czasy błogosławieństwa, czasy królestwa. Kiedy będzie zburzone to miasto? Kiedy nastanie królestwo? Jaki będzie czas końca? I Pan im powiedział, uczcie się od drzewa figowego. Wiecie, że gdy biękną gałęzie, czyli gdy puszcza soki po zimie, gdy wypuszcza pąki, wypuszcza liście, wypuszcza kwiaty, wszyscy wiecie, że bliskie jest lato. Od tego podobieństwa możecie nauczyć się, że jest bliskie królestwo. A wcześniej mówił o znakach, które mają przyjść. Mówił, że księżyc się zaćmi, że gwiazdy będą spadać, że moce niebieskie będą poruszone, że będzie znak Syna Człowieczego na niebie. Gdy zobaczycie to wszystko, wiedzcie. Podobnie jak kiedyś prorok Izajasz zapisał, że Pan mówi do swojego sługi, wyjdź na basztę i obserwuj, co się będzie działo. No, wyjdę, ale na co mam patrzeć? Jest to zapisane w 21 rozdziale od wersetu 6 proroka Izajasza. Pan mu mówi, patrzcie, będą szły konie, wielbłądy, ludy, wojska. Wyszedł na basztę, patrzy. Mówi, Panie, widzę, dzieje się, idą. Usłyszał wtedy, upadł wielki Babilon. Czyli po pewnych znakach zaobserwował czas upadku Babilonu. Tutaj po drzewie figowym możemy nauczyć się czasu bliskiego królestwa. Czasu bliskiego lata. Piękne podobieństwo. Ale wydaje mi się, że oprócz podobieństwa kryje się druga lekcja. Bo drzewo figowe chyba nie jest przypadkiem użyte. Tym bardziej, że w Ewangelii według świętego Łukasza jest wprost napisane, uczcie się i od drzewa figowego, i od innych drzew. Dlaczegożby Pan dał rozróżnienie? Czy inaczej budzą się do życia inne drzewa, a inaczej drzewo figowe? W zasadzie podobnie. Prorok Jeremiasz miał wizję zburzenia świątyni, zniszczenia Jeruzalemu i widział wtedy dwa kosze fig. Były figi dobre i figi złe, które były przed świątynią. Pan mu objawił, co to jest. Jest to 24 rozdział proroctwa Jeremiasza, od wersetu pierwszego. Te dobre figi to są ci, którzy pójdą w niewolę do Babilonu. Złe figi, ci, co nie pójdą, albo pójdą do Egiptu. Owoc figi. Wprost do narodu izraelskiego. Także w Ewangelii według świętego Mateusza w 21 rozdziale, w 19 wersecie mamy lekcję Pana Jezusa o drzewie figowym bez owoców. Pan przychodził, chciał spożyć owocu z drzewa, ale nie było owocu. Rozgniewał się Pan, także przeklął to drzewo. Uschło do następnego dnia, bo było bez owoców. Była to prorocza lekcja o narodzie izraelskim, który nie przyniósł owoców. Pan spodziewał się od nich owoców, że przyniosą owoce, a nie przynieśli. Dlatego rozważając o drzewie figowym, będziemy patrzyli się na naród izraelski. Czy jego gałąź mięknie? Czy puszcza liście? Czy są to już znaki, które mogą nam mówić o bliskim królestwie? Czasami chcielibyśmy patrzeć na wielkie, cudowne wydarzenia, na wielkie Boże objawienia, a nie zauważymy zwykłych, codziennych rzeczy. A Pan Bóg często przemawia do nas w ludzki, naturalny sposób. Mało rzeczy w cudowny sposób się dzieje. W cudowny dlatego, że Pan je czyni w określonym czasie, ale wypełniają się w sposób całkiem naturalny. W psalmie 102, werset 14, mówi nam, że ten czas nie jest przypadkowy. Ty powstaniesz, zmiłujesz się nad Syonem, bo czas zlitować się nad nim, gdyż nadeszła właściwa pora. Pan przewidział pewien czas, właściwy czas. Czas, kiedy nadejdzie właściwa pora, że Pan zlituje się nad Syonem. Gdy patrzymy się na wydarzenia historyczne, możemy zauważyć, że przyszedł czas szczególnego zainteresowania się narodem izraelskim. Był to czas od połowy XIX wieku. W zasadzie nawet już wcześniej trochę Napoleon w czasie swojej krucjaty w Egipcie wypowiedział słowa do narodu izraelskiego. Apeluje do Żydów Azji i Afryki, aby zgrupowali się pod moim sztandarem, by zbudować dawną Jerozolimę. Przeszło to bez echa, bo jeszcze nie nastał ten czas, bo to jeszcze nie był czas, kiedy gałęzie puściły soki. Ale niedługo później zainteresowanie było w całej Europie. Był to czas mocnego rozmnożenia umiejętności, wielu wynalazków. U Żydów czas tak zwanej Haskali, czas zainteresowania umiejętnością, czyli czas oświecenia. Chcieliby się wtedy zasymilować z innymi narodami, ażeby być podobnym do nich. Ale im bardziej chcieli, tym bardziej Pan krzyżował ich plany. I było wielu przedstawicieli, tak w Polsce, w Rosji, w Szwajcarii, w Anglii, we Francji, Austro-Węgry, w których budził się instynkt, że chcieliby mieć swoje państwo, swój skrawek ziemi, pisali to w książkach, publikowali i głosili innym. Między innymi Moses Hess działał w Niemczech. Socjalista, komunista, współpracował z Marksem, Engelsem, ale miał inną wizję Izraela i Żydów. Widział odbudowę ich narodowości na wzór Włochów. Wydał książkę Rzym i Jerozolima. Czy Leo Pinskier, urodzony w Polsce, w Tomaszowie Mazowieckim, potem studiuje w Odesie i w Moskwie, kończy prawo i biologię. Chciał się mocno zasymilować, ale pogromy, które były w Odesie, odmieniły jego życie. Zobaczył, że inna jest droga. Wydaje książkę Samo wyzwolenie, w którym widzi jedyną drogę, żeby mieli własny skrawek ziemi, żeby odbudowali własną narodowość, żeby wrócili do własnej historii i ją kultywowali. Działali, pracowali, ale nieduży był rezultat. Postać, która chyba najmocniej odbiła się w historii, był to Theodor Herz. Urodzony w Budapeszcie, studiował we Wiedniu, był dziennikarzem i pisarzem. On też głęboko przeżywał potrzebę powstania państwa, czy skrawka ziemi. I też, jak jego poprzednicy, napisał książkę Państwo Żydów. W tej książce, podobnie jak inni, opisał swoją wizję syjonizmu. Wizja, która wydawała się abstrakcyjna. Jak potem napisał w pamiętniku, gdyby miał podsumować jednym zdaniem kongres w Bazylei, powiedziałbym: stworzyłem państwo żydowskie. Gdybym wyrzekł te słowa publicznie, odpowiedziałby mi gromki śmiech. Być może za 5 lat, a na pewno za 50, wszyscy to zrozumieją. Były to jego ukryte słowa, które zapisał w czasie pierwszego kongresu syjonistycznego, który się odbył w Bazylei. I to był początek procesu. Procesu, który szedł dalej nieubłagalnie. W książce precyzyjnie opisał wizję syjonizmu i cel. Napisał, że chciałby, ażeby były stworzone dwie organizacje. Jedna teoretyczna, polityczna, która będzie uświadamiała Żydów na całym świecie, wszędzie. Druga praktyczna, taka, która pomoże zorganizować powrót do Palestyny, która załatwi dokumenty, papiery, sprzeda własności, która będzie gromadzić środki na to, żeby Żydzi mogli wracać do Jerozolimy. Kolejny proces widział, jak będzie odbywać się ten powrót. Że najpierw wrócą prości do pracy na polu. Ci, którzy byli najbardziej ciemiężeni. Potem będą wracać fachowcy, specjaliści, aż dojdzie do dużego rozkwitu w ziemi, którą otrzymają. Jednym z warunków było to, że to państwo miało być uznane przez inne narody. Potem miało stać się państwem wzorcowym dla wszystkich krajów na ziemi. A wszystkie kwestie społeczne miały być rozwiązywane dzięki postępowi technicznemu. Gdy objawiał to na kongresie syjonistycznym, dużo z niego drwiło. Ale ustalono wtedy, że powstaną takie organizacje. I to był początek. Prorok Jeremiasz napisał, że Pan w szczególny sposób będzie chciał sprowadzać swój lud. Że Pan wyśle rybitwy i wyśle łowców. Jest to w 16 rozdziale od 14 wersetu. Wydaje mi się, że w tych organizacjach są pokazane rybitwy i łowcy. Jedni, którzy działają z odległości, którzy organizują powrót, a drudzy, którzy bezpośrednio ten powrót załatwiają. Pomoc w powrocie do swojej ziemi. I kolejne osobistości, które zaczęły pracować nad tym, żeby umożliwić i zrealizować w praktyczny sposób ten pobyt już w ziemi. Działalność Chaima Weizmana. Jeden z pierwszych wrócił do ziemi, do Palestyny, założył tam osiedle, pracowali. Pracowali w bardzo trudnych warunkach. Założył pierwszą szkołę w Jerozolimie. Uczył języka hebrajskiego. To były początki. Początki, które jeszcze nic nie świadczyły, że tam będzie coś więcej. Bo gdy gałęzie puszczą soki, to jeszcze nic nie widać. To coś się dzieje wewnątrz. Tak jak wtedy w Jerozolimie. Drugim ruchem były ruchy religijne, tak zwane ruchy prorockie. Znamienną postacią był pastor Russell, który dwukrotnie był w Palestynie, raz jeszcze w XIX wieku, w 1891 roku i potem w 1908. Skutkiem tego jest cykl artykułów i szeroki opis w trzecim tomie dotyczący powrotu Żydów do swojej ziemi. Potem słynne kazanie jego w 1910 roku do tysięcy Żydów. Działanie, które wydawało się mało znaczące na początku, ale przyniosło efekty. Po żmudnych i ciężkich chwilach jest czas I wojny światowej, czas wielkich przemian na ziemi. I tereny Palestyny są wtedy pod panowaniem Turcji, Imperium Osmańskiego. W czasie wojny to imperium staje razem z Austro-Węgrami, razem z Niemcami przeciwko Francji, Anglii, Rosji. Bo tak się wtedy świat dzielił. Gdy wojna miała się ku upadkowi, Anglia i Francja zastanawiały się, jak podzielić Imperium Osmańskie. Jak podzielić tereny, które kiedyś były terenami Izraela. Podzielili północ dla Francji, wschodnie części porty dla Anglii, a resztę dla Arabów. Aby stworzyć albo koalicję arabską, albo jedno wielkie państwo arabskie, Wielką Asyrię. To były tajne porozumienia, ale Żydzi cały czas domagali się także skrawka ziemi tam. Mocno negocjowali z rządem brytyjskim, aby i oni tam swoje miejsce dostali. I dochodzi do znowuż przełomowego okresu, który jest jakby skutkiem zakończenia I wojny światowej. Żydzi negocjują i mają obietnicę, że otrzymają tam skrawek ziemi. Słynna deklaracja Balfoura. która opublikowana została w 1919 roku. Rząd królewskiej mości przychylnie ustosunkowuje się do założenia w Palestynie narodowej siedziby dla narodu żydowskiego i dołączy wszelkich starań, aby ułatwić osiągnięcie tego celu. Oficjalne pismo, które jest tylko obietnicą, które jest pierwzalążkiem, ale niedługo później dalej się losy posunęły, bo na pokojowym traktacie w Wersalu przydzielają im ten skrawek ziemi. I że opiekować ma się Wielka Brytania tym narodem. Mandat brytyjski ma mieć pieczę nad tym skrawkiem ziemi. Tak zmieniały się losy tamtej ziemi. Potem uznany przez Ligę Narodów oficjalny skrawek ziemi był przydzielony Żydom. Wtedy w zasadzie zaczęło być widać. Zaczęło drzewo puszczać pąki. To już były widoczne początki. A czasy dalej były bardzo trudne. I powracali w dużych ilościach Żydzi do tamtych terenów i z wieloma problemami. Działo się tak precyzyjnie, jak określił Theodor Herzl w swojej książce. Pierwsi osadnicy przyjechali i kupowali ziemię, aby móc na niej pracować. Kupowali, chociaż to było bardzo trudne dla nich, ponieważ Żydzi nigdy nie pracowali na ziemi. Taki prowadzili tryb życia na wygnaniu we wszystkich krajach, że nie zajmowali się rolnictwem. Pierwsi osadnicy wynajęli Arabów do pracy, a ziemię kupili. A żeby móc kupować kolejne fragmenty ziemi, założyli fundusz narodowy. Spełniły się słowa proroka Jeremiasza, zapisane w 32 rozdziale, 44 werset, że będą kupować ziemię za pieniądze. Nie walczyli o tą ziemię. Kupili za pieniądze. Fundusz, który istnieje do chwili obecnej. Do kupowania ziemi. Ziemia, która do tej pory nie przechodzi na własność prywatnych osób. Teraz jest własnością państwa, wtedy była własnością tego funduszu. Bo Pan powiedział do Mojżesza, że ziemi im nie dał na własność. Długość własności ziemi była maksymalnie 49 lat. W 50 roku musieli ją oddawać, bo ziemia była Pana. Trzecia Księga Mojżeszowa, 25 rozdział, 10 werset i 23 werset. I podobnie jest teraz. Wtedy już ustalili na tym kongresie, że maksymalnym okresem dzierżawy ziemi będzie 49 lat, jak w czasach mojżeszowych. Początek ożywiania ziemi. Znanym hasłem z tamtego czasu było, że odrodzenie narodu przez ziemię, a ziemi przez naród. Ożywienie nie mogło być bez ziemi. Musiała być do tego ziemia, żeby ten naród mógł ożyć. Ale żeby ta ziemia ożyła, która była wyjałowiona przez 2000 lat, musiał do niej wrócić naród. Pan ten powrót zapowiedział w wielu proroctwach. Wrócą. Wrócili i zaczęło wracać życie. Wróciła kultura. Wróciły obyczaje żydowskie. Żydzi, którzy wrócili do ziemi ze 121 krajów, mówili 70 językami, wrócili z 5 kontynentów, wrócili do jednej kultury. wrócili do jednego języka. Chaim Weizmann pracował, żeby ożywić ten język, żeby uwspółcześnić starożytny, starodawny język. I dziś wszyscy Żydzi mówią jednym językiem. Tak na uczelniach, tak w języku technicznym, jak i w szkołach, we wszystkich dziedzinach życia. A mówili, że to jest niemożliwe. Zaczęło wracać życie. Uczcie się od drzewa figowego. Rolnictwo. Kupowali ziemię, pracowali na niej. Potem sprowadzali fachowców, których ruchy syjonistyczne szkoliły w diasporze, ażeby przyjeżdżali na konkretny grunt do konkretnej pracy. Rozwijali. Osiągi, jakie mają, są niebywałe w tej chwili na świecie. Ten kraj ma najwięcej gatunków roślin z krawek niedużej ziemi. Około 3000 gatunków roślin jest w Izraelu. Gdzie w Egipcie, który jest 10 razy większy, ma dużo bardziej żyzne ziemie, dużo więcej wody, jest koło połowy z tego. Dzięki postępowi technicznemu jest jedynym z krajów na świecie, w którym pustynie obracają z powrotem w żyzne ziemie. Teraz jest czas, gdy na świecie rocznie około 6 milionów hektarów ziemi zabiera pustynia. Ziemie jałowieją. W Izraelu jest odwrotnie. Tam pozyskuje się 200-300 hektarów ziemi rocznie, a do tej pory około 20 tysięcy odzyskali z pustyni. Wraca życie. Wracają zwierzęta. Wracają ptaki. Wróciły do nich wody. Prorok Jeremiasz w 9 wersecie 31 rozdziału napisał, że zawiodę ich do strumieni wód. Wydawało się, że to jest wizja daleko mesjańska. Skąd w tym pustynnym terenie strumienie wód? Prorok Izajasz w 30 rozdziale napisał, że będą wody na wszystkich górach, na wszystkich pagórkach będą spływać strumienie wód. Tak jest w tej chwili. Wody mają na wszystkich górach, na wszystkich pagórkach, na wszystkich pustyniach. Strumienie wód im płyną, bo Pan sprowadził ich do takiej ziemi. W klimacie, gdzie 6-7 miesięcy deszcz nie pada, przy bardzo dużej temperaturze, w krainach południowych mają około 2 centymetry opadów rocznie. Jest to bardzo mało, a bardzo ciepło jest. Ale za to rosy mają od 22 do 27 centymetrów rocznie, bo Pan im błogosławi. Daje rosę na nizinach nadmorskich, na zachodnich stokach gór szczególnie. Jak rosa Hermonu, która spływa z góry Syonu. Synonim błogosławieństwa, które kiedyś psalmista napisał w 133 psalmie. Synonim dobroci. Kraj ten pod wieloma względami stał się krajem wzorcowym. Mówiliśmy wcześniej o rolnictwie, o gospodarce. W latach powojennych między 49 a 64 rokiem rocznie wracało 50-60 tysięcy imigrantów do ich ziemi. Trzeba było dać pracę, mieszkania i wszystko zagospodarować. Teraz ten proces się zmniejszył. W latach 80. było około 15 tysięcy rocznie jeszcze. I bardzo małe bezrobocie. I wszyscy mieszkają. I dobrobyt rośnie. Porównajmy to z naszą gospodarką. Medycyna. Stosują tam najnowsze metody leczenia. Najwięcej nowych leków. Najwięcej wynalazków
Jak usprawnić leczenie? W stanie wojny przez kilkadziesiąt lat, w stanie wielkich wydatków, kasa chorych refunduje wszystkie koszty. Jeden z przyjaciół miał mieć bardzo skomplikowaną operację, którą było trudno zrobić w Izraelu. Powiedzieli, że gdy znajdzie gdziekolwiek na świecie, że to zrobią, zapłacą wszystko. Zrobili w Europie, zapłacili leczenie, pobyt i osobę towarzyszącą. Jak u nas jest z refundacją leczenia? Polityka. Jest to rzecz szalenie trudna w tej chwili na ziemi. Wszędzie są wielkie problemy. Nowy rząd Sharona, skrajnie prawicowy, uważano, że od razu doprowadzi do wojny, konfliktu z Arabami. On zaproponował stworzenie rządu w postaci skrajnie lewicowej. Szymon Peres miał stworzyć rząd. Gdy odmówił mu, zaproponował mu jedno z najważniejszych stanowisk. Ministerstwo Obrony. Jest ministrem. Drugie kluczowe. Ministerstwo Spraw Zagranicznych także ma skrajna lewica. Przeciwna partia. Niewyobrażany gdzie indziej na świecie. Dziwne rzeczy, bo pan powiedział, że będzie dziwnie z nimi postępował. Dziwnie i cudownie. Wiele rzeczy, które dzieją się w Izraelu w tej chwili, są elementem wzorcowym dla całego świata. To, co kiedyś przewidział Theodor Herz w książce. Widzimy, że drzewo figowe puściło liście. Drzewo figowe żyje. A jak z owocami? To jest to jutro, drzewo figowe jutro. I często zastanawiamy się, jaka jest przyszłość tego narodu. Jak będzie ich współżycie z Arabami? Czy wszyscy wrócą do ziemi? Czy będą oddawać ziemię? Czy świątynia będzie odbudowana? Trudne pytania. I nie znajdziemy jednomyślnej odpowiedzi. Jestem przekonany, że będą żyć w pokoju i dobrze z Arabami. Że dojdzie do pojednania tak jak kiedyś między Jakubem i Ezawem. Po długim czasie rozłąki wrócą do siebie i będą razem jako jedna rodzina współdziałać. Wtedy jest możliwość, że stworzą duże mocarstwo gospodarcze. Bo z potencjałem umysłu izraelskim i z tanią siłą roboczą, z wielką ilością Arabów, mogą cały świat towarami zarzucić. A mamy napisane, że będzie tam pokój i bezpieczeństwo. Wtedy przyjadą, ażeby złupić to, co oni mają. Bo tam będzie wielki dobrobyt, wiele dóbr. Czy wszyscy wrócą? Powrót to przywilej, a nie obowiązek. W niewoli babilońskiej też nie wszyscy wrócili. W prorocie Ezechiela w 20 rozdziale, 37, 8 werset pisze, że oporni i odstępcy do domu izraelskiej nie wejdą. Czyli niewątpliwie będą tacy, co nie wrócą. Być może jest to wizja prorocza dalej, że nie wrócą do Pana, nie wrócą do czasów, gdzie będzie sprawiedliwość i zupełny pokój w tej ziemi. Ale moje myśli są, że nie wszyscy wrócą do tej ziemi. Czy oddadzą ziemię? Odczytałem werset z Księgi Mojżeszowej, gdzie Pan powiedział: ziemia należy do mnie. Oddali Jerycho, było przeklęte. Oddali Gazę, Gaza palestyńska była. Oddali Synaj, Synaj był zawsze egipski. Oddali Hebron, Hebron w zasadzie był miastem, gdzie Abraham kupił posiadłość na grób. Abraham, który był także ojcem Ismaela, z którego wywodzi się naród arabski. Czy wrócą jeszcze inne tereny, wzgórza Golan? Prorok Ezechiel napisał ciekawe słowa w 47 rozdziale, 23 werset. Że ziemia będzie podzielona pomiędzy Izrael i pomiędzy przybyszów, którzy mieszkają w tej ziemi. Może odczytamy sobie te słowa. Podzielicie ją losem jako własność dziedziczną między siebie i obcych przybyszów, którzy mieszkają wśród was. Którzy mieszkają wśród was i zrodzili dzieci wśród was. Będą oni u was jako tubylcy wśród synów izraelskich. Wraz z wami otrzymają losem na własność dziedziczną wśród plemion izraelskich. Wśród tego plemienia, gdzie obcy przybysz przebywa, dacie mu jego własność dziedziczną, mówi Wszechmocny Pan. Prorok powiedział, że oni też dostaną ziemię, bo ziemia jest pańska i będą razem mieszkać w tej ziemi. Są wersety, które mówią o odbudowaniu świątyni. Trudno powiedzieć, czy tylko symbolicznej, czy zamieszkają w tej świątyni. Czy imię Pana zamieszka tam i czy będzie ona jakimś lekcją dla narodu izraelskiego. Niewątpliwie nie będą ofiary składane. Chociaż przygotowują wszelkie materiały, łącznie z czerwoną jałowicą, która jest warunkiem oczyszczenia kapłaństwa. Wiele zapytań jest trudnych do odpowiedzi, ale mamy pewniki, że przyjdzie czas, kiedy Pan im da nowe serce, jak prorok Ezechiel to napisał w 36 rozdziale. Nowe serce i nowego ducha. Nie serce kamienne, ale serce mięsiste. Nowego ducha, według którego będą postępować. Prorok Zachariasz w 12 rozdziale napisał, że będzie to duch łaski wylany na nich, po którym poznają tego, którego przebodli. Poznają Mesjasza. To będzie czas wielkich przemian dla nich. Nowy czas. Czas nowego nieba i nowej ziemi. Czas przyszłych błogosławień. Kiedy to się stanie? Kiedy ta przyszłość? W Ewangeliach Pan powiedział: nikt nie zna czasu, dnia ani godziny. Ale powiadam wam, nie minie to pokolenie. Od drzewa figowego się uczcie. Drzewo puściło pąki, puszcza liście. Uczcie się od tego drzewa, że czas jest bliski. Prorok Izajasz w 59 rozdziale w 21 wersecie napisał, że przymierze, które Pan z nimi zawrze, słowa, które włoży do ich ust, nie zejdą z ust potomstwa, synów i wnuków, odtąd aż na wieki. Jakby dołożył drugie pokolenie. Synowie dożyją, ale wnuki na pewno. Niewątpliwie jest to proces. Gdy popatrzymy się na proces odrzucenia Izraela od łaski, odrzuceni zostali, gdy Pan umarł na krzyżu, gdy byli powodem Jego ukrzyżowania, potem jeszcze żyli kilkadziesiąt lat, zanim była zburzona świątynia i jeszcze kilkadziesiąt lat, zanim zostali wygnani z kraju. Proces powrotu jest odwrotny. Wracają do kraju. Drzewo puszcza pąki. Drzewo puszcza liście. Są kwiaty. Jest wyraźny znak owoców. Bliskiego Królestwa wyda owoce. Kiedy? Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 11 rozdziale 25 werset napisał: gdy poganie w pełni wejdą, wtedy zatwardziałość będzie zdjęta z ich serca. Wtedy poznają. Gdyby poznali, znaczyłoby to, że nie ma Kościoła na ziemi.
Musi dokończyć się misja Kościoła, misja wybrania 144 tysięcy, żeby nastał czas błogosławień dla nich. Dlatego czuwajcie. Czuwajcie i patrzcie się. Patrzcie na bliskie królestwo. Nasz werset, który jest wersetem przewodnim w dzisiejszym dniu. Ponieważ się wtedy to wszystko ma rozpłynąć. Jakimiż macie być w świętych obcowaniach i pobożnościach? Czuwajcie. Jakimi macie być? Bo widzicie, że drzewo figowe żyje. Patrzcie też na Izrael. Proście o pokój dla Jeruzalemu, psalmista napisał w 122 psalmie. Jeżeli widzicie, że ożywa, proście. Izajasz 62, rozdział 6, 7 werset. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie i nie dajcie Mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu, dopóki nie uczyni Go sławnym na ziemi. Miłujecie Pana? To nie milczcie. Módlcie się, proście o pokój. Bo czas karania się skończył, jak to jest w 40 rozdziale, pierwszy werset proroctwa Izajasza. Pocieszajcie mój lud, bo skończył się czas karania, dwunastu karania. Drzewo ożyło. Myślmy w modlitwach o Izraelu, o Jerozolimie. I myślmy, jakimi mamy być w naszych pobożnościach. Bo drzewo figowe już żyje. A jest to znak bliskiego królestwa, co jest powodem, abyśmy czuwali, myśleli. Wtedy okażemy się wiernymi i dostąpimy najwyższej nagrody, którą życzę w braterstwu, jak i sobie. Amen.